Gościem Polskiego Radia Zachód jest pan Edward Markiewicz, sekretarz struktur wojewódzkich Nowej Lewicy po wyborach. Kłania się Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie redaktorze. Witam państwa.
Bo wcześniej był pan sekretarzem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w regionie.
No już w końcowej fazie teraz, od chwili uchwalenia statutu, już Nowej Lewicy.
Już Nowej Lewicy, tak. A teraz po wyborach Nowej Lewicy. Po wyborach, o których dużo się mówi, dużo się pisze za sprawą pewnego, nie wiem jak to nazwać, nieporozumienia, być może jakiejś gry, być może jakiegoś działania z premedytacją. Chodzi o to, że wybory zbojkotowała frakcja Wiosenna z posłanką Anitą Kucharską-Dziedzic i wbrew temu, co miało nastąpić, to znaczy, że mieliście państwo mieć dwóch współprzewodniczących właśnie wywodzących się z SLD i z Wiosny i także innych członków władz ugrupowania, no to tylko można powiedzieć, że stare SLD się wybrało, a Wiosny tam nie ma.
No może nie do końca tak, bo wie pan, myśmy po prostu musieli w tej sytuacji w jakiś sposób mądry i rozsądny postąpić. Trudno byłoby zrywać kongres. My po prostu zostawiliśmy wakaty dla tej drugiej frakcji, frakcji Wiosna. I tak na przykład uchwaliliśmy, że będzie 80-osobowa Rada Wojewódzka Nowej Lewicy i wybraliśmy 40 osób z frakcji SLD, natomiast zostawiliśmy te 40 miejsc dla frakcji Wiosna. Podobnie rzecz się ma z wiceprzewodniczącymi, gdzie uchwaliliśmy, że będzie 6, wybraliśmy z 3 z jednej frakcji, z drugiej zostawiliśmy 3 wolne miejsca. Więc myślę, że to wszystko jest jeszcze do zrobienia i będzie do zrobienia i to wszystko zostanie pewnie z czasem uregulowane. No i wierzę w to, że się po prostu wszystkie nieporozumienia wyjaśnią po drodze. No cóż, jest to związek dwóch różnych poniekąd partii, które postanowiły być razem. No i nie ma się co dziwić, że jakieś niedomówienia występują i tarcia i tak gładko to nie przechodzi. Może i lepiej, bo jak już się wszystko ułoży, to pewnie na długie, długie lata.
Przewodniczącym, tym pochodzącym z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, poseł Bogusław Wontor tutaj nie mogło być zaskoczenia?
To nie mogło być, znaczy wie pan, zawsze mogło być zaskoczenie, bo przecież na każdym kongresie nikt nikomu ust nie zamyka. Każdy miał prawo i wolę zgłosić swoją kandydaturę albo czyjąś kandydaturę na przewodniczącego, więc do końca nie widzieliśmy, ale takich zgłoszeń nie było. Więc
pytam o Bogusława Wontora, dlatego że pojawiały się publikacje, pojawiały się głosy, z których można by było wnioskować, że to całe nieporozumienie z Wiosną jest również związane z przyszłością pana posła i z tym, że być może głosami Wiosny udałoby się zmienić przewodniczącego pochodzącego właśnie ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Mówiło się o tym, że na przykład Tadeusz Jędrzejczak miał apetyt na tę funkcję. Może pan potwierdzić albo zaprzeczyć takim informacjom?
Nie, no to trzeba byłoby zapytać pana Tadeusza Jędrzejczaka i pewnie on by mógł potwierdzić albo nie. No ale wie pan, to zawsze przed każdymi wyborami takie dywagacje są na każdym szczeblu i powiatowym, i wojewódzkim, i krajowym. No nie potwierdziły się w rzeczywistości, także pan Tadeusz Jędrzejczak w swojej macierzystej organizacji w Gorzowie nawet nie wystąpił o to, żeby być delegatem, także nie uczestniczył.
Dobrze. Pani poseł z kolei zapowiada, że będzie ten temat podnosić już na tych statusowych gremiach centralnych. Jak Warszawa patrzy na to, co dzieje się w Lubuskiem? Są jakieś komentarze? Otrzymaliście, nie wiem, skwitowanie tych wyborów przez władze centralne, czy jeszcze nie? Czy to się będzie teraz wyjaśniać wszystko?
Nie, nie było żadnych komentarzy jak do tej pory. No wie pan, oczywiście, że to dla władz w Warszawie stanowi kłopot. No, to województwo lubuskie, w którym coś tutaj zgrzyta i czeszczy jeszcze, zanim się to wszystko poukłada. Ale to wszystko właśnie trzeba rozwiązać. A na to rozwiązanie też musimy poczekać, bo na szczeblu krajowym wybraliśmy Radę Krajową, która dopiero wyłoni spośród siebie zarząd krajowy. No i myślę, że ten zarząd dopiero podejmie no, decyzje, które pozwolą wszystko uregulować.
Zmienimy temat, porozmawiajmy o sprawach bieżących. Wczoraj w Zielonej Górze akcja, taki happening czy protest pod hasłem ani jednej więcej. To jest, jak mówią przedstawiciele środowisk, które protestowały, w tym środowisk opozycyjnych, odpowiedź na śmierć kobiety, która zmarła w wyniku powikłań związanych z tym, że lekarze nie zrobili, nie przeprowadzili aborcji. Jej dziecko zmarło w 22 tygodniu. I tu pojawiają się takie pytania i komentarze. Czy opozycja nie wykorzystuje w sposób cyniczny tej sytuacji, żeby próbować, tak jak to miało rok temu zdarzenie, po prostu podgrzewać temperaturę sporu politycznego w Polsce. Dlatego, że wiemy, że szpital zawiesił lekarzy, którzy mieli prawdopodobnie dopuścić się błędu, i mówienie w tym sensie o tym, że jest to związane z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego, jest nadużyciem.
Wie pan, to nie jest nadużycie z tego względu, że ja się tylko obawiam, że sprawujący w tej chwili władzę rzeczywiście będą dążyli do tego, żeby ukarać lekarzy i pokazać, że to jest ich wina.
No to szpital już zawiesił, ten, no, wie pan, nie minister zdrowia.
No, oczywiście, że no, tak się potem zawsze mówi. Nie? To nie nasza władza była, tylko władza.
Nawet pełnomocnik tej zmarłej pacjentki mówi, że nie można wiązać tego w sposób bezpośredni z Trybunałem Konstytucyjnym.
Wie pan, jesteśmy teraz, na dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że te zasady, które obowiązywały do tej pory, nazywane kompromisem aborcyjnym, zezwalały na dokonywanie aborcji w trzech przypadkach. W pierwszych dwóch przypadkach dalej się zezwala, natomiast ten trzeci przypadek, a ten trzeci
eugeniczny,
to jest tak w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, został podważony i uznany za niezgodny z konstytucją. Co to spowodowało? To spowodowało obawy lekarzy i strach przed ponoszeniem odpowiedzialności za złamanie tego przepisu i dopuszczenia do aborcji w przypadku, gdy jest on zabroniony.
Przez ten powód, który de facto rozwiązuje ręce lekarzom, który umożliwia im podjęcie decyzji, a więc zagrożenie życia i zdrowia matki.
Zgadza się, to znaczy ja mogę przypomnieć tamte pozdrowe.
Jest ten przepis i on się nie zmienił.
Tak. Pierwszy to jest, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety. Drugi to, gdy ciąża powstała w wyniku zabronionego
czynu, tak?
Czynu zabronionego, tak, czyli gwałtu czy kazirodztwa na przykład. I one pozostały do tej pory. Natomiast w przypadku ciężkiego upośledzenia, a tutaj mieliśmy ten przypadek właśnie, ciężkiego upośledzenia płodu, lekarze po prostu byli zmuszeni czekać, uznali, że jest to zgodne z przepisami, czekali dotąd, aż serduszko,
wiedzieli również, że serduszko to zagraża, przestanie. Wiedzieli również, że to zagraża w momencie, kiedy odeszły wody, kiedy no był 22 tydzień, że to zagraża także życiu i zdrowiu.
Wie pan.
Pytanie o to, tak, czy jest inne pytanie, znaczy, jednak w tej konkretnej sytuacji nie mamy do czynienia właśnie z próbą podgrzania atmosfery w Polsce, i tak nie jest lekko. I tak nie jest łatwo. I czy tutaj nie mamy jakiejś cynicznej
gry? Jest zdecydowanie potrzebne, bo chcę panu przypomnieć, zresztą pan doskonale o tym wie, że 28 października, no nie tak dawno, raptem ile to, 10 dni temu, pani marszałek Elżbieta Witek skierowała do pierwszego czytania projekt ustawy Stop Aborcji. Jeżeli do tego dojdzie, a już do pierwszego czytania poszło, to okaże się, że przerywanie ciąży stanie się przestępstwem zabójstwa, a kara będzie wynosiła od 5 do 25 lat pozbawienia wolności. To ku temu to wszystko zmierza. I trzeba głośno krzyczeć, Te protesty, które były w ciągu ostatnich 3 dni, one odbywały się w ciszy. Ta cisza to był właśnie krzyk rozpaczy, który w tym celu, aby nie dopuścić do tego, żeby doszło do zakazu aborcji. Bo dojdzie do tego, że to po prostu politycy i Kościół będą decydowali o zdrowiu kobiety, a nie ona sama.
Musimy powoli kończyć, ale chcę jeszcze pana zapytać, jako także byłego wojskowego, o sytuację na granicy białorusko-polskiej. Mamy tam oddelegowanych naszych żołnierzy, naszych także funkcjonariuszy policji. Oczywiście jest Straż Graniczna i jest ciężka służba, która w kontekście wypowiedzi byłych czynnych generałów, chociaż raz żołnierzem, całe życie żołnierzem, może być w jakimś sensie deprecjonowane albo podkopywane morale. Nie ma pan takiego wrażenia, że żołnierze w tej sprawie także są przez środowiska opozycyjne gdzieś traktowani nie tak, jak powinni? To znaczy z uznaniem i z szacunkiem do tego, co robią.
Ja myślę, że nikt krytycznie do tego w ten sposób nie podchodzi. Żołnierze muszą wykonywać rozkazy. Zawsze nam wkładano do głów i myśmy to starali się zrozumieć, że jesteśmy na służbie i że jeżeli nawet nam się jakiś rozkaz nie podoba, to musimy go wykonać, a potem dopiero dochodzić tego, czy był słuszny, czy niesłuszny. Nie od tego jest żołnierz, żeby takie rzeczy miał rozważać. Za czasów, kiedy ja byłem w służbie czynnej, do tych, którzy nielegalnie przekraczali i nie zatrzymali się na wezwanie Straży Granicznej, się strzelało. No tak też to było. Żołnierze mają bronić granic. Ale tutaj występuje inny problem. Tutaj występuje problem tego, że odizolowano tę całą strefę od reszty społeczeństwa. Tam się nie dopuszcza lekarzy, służby zdrowia, nie dopuszcza się dziennikarzy.
Są służby medyczne, tylko te związane ze służbami.
Dokładnie. I myślę, że ten fakt właśnie spowodował, że są protesty, że ludzie domagają się tego, bo nie wiedzą, w jaki sposób ci uchodźcy są traktowani. Czy udziela im się pomocy, czy nie.
Bo może właśnie Łukaszence chodzi o to, żeby grać tą sytuacją, by jak najwięcej informacji o tym przedostawało się.
Panie redaktorze, po prostu te sytuacje muszą być transparentne i nie powinno być żadnych tajemnic, bo te tajemnice, jeżeli są i jest coś ukrywane, to powoduje, że ludzie domyślają się różnych niestworzonych rzeczy, których być może nawet i nie ma. Ale trzeba ich dopuścić i wtedy będziemy wiedzieli, co tam rzeczywiście się dzieje.
Edward Markiewicz, sekretarz lubuskich struktur Nowej Lewicy, był gościem Polskiego Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.